ciekawi świata.
Minęła godzina 15. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu i zapraszamy na magazyn podróżniczy. A dzisiaj właśnie o podróżach, a tak naprawdę o planowaniu wyjazdów wakacyjnych. No bo przecież wakacje to jest ten piękny, cudowny czas, kiedy wyruszamy z domu, odkrywamy nowe miejsca, przywozimy później do domu i historie, które zostają z nami znacznie dłużej niż opalenizna, czy na przykład magnes na lodówkę. Uśmiecham się do mojego gościa, bo nie jestem sama. Program raz, że realizuje Jakub Mężykowski, przed mikrofonem Joanna Diwina, a moim gościem dzisiaj jest Kajetan Gosławski. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Biolog, etnograf, fotograf i przede wszystkim podróżnik. Kajetanie, i tak się umówiliśmy, że dzisiaj raz, że będziemy wspominać, jak to kiedyś podróżowano i to w dalekiej historii, bo cofniemy się aż o kilkaset lat i zobaczymy, posłuchamy, jak podróżował na przykład drukarz Daniel Vetter. I on pozostawił po sobie pierwszy opis podróży, no bardzo dalekiej, bo mówimy tutaj o Islandii. Ale też ty powspominasz, jak na przykład podróżowano w latach 70., 80. i to dopiero były przygody, prawda?
Oczywiście. Mogę opowiedzieć o mojej pierwszej wyprawie do Indii pod koniec lat 70., jakie to było wydarzenie i które no, odbiło się niejako na moim całym przyszłym życiu.
O, to będzie bardzo dobra i podróż, i historia, ale tak sobie spoglądam na pamiątki, które przyniosłeś dzisiaj do studia. Bardzo dużo dokumentów, bo kiedyś, żeby wyjechać z Polski, to oprócz paszportu musieliśmy mieć i książeczkę walutową, i też widzę taką wkładkę paszportową. Ciekawe, czy nasi słuchacze pamiętają jeszcze takie dokumenty, a może nawet jeszcze państwo posiadają w swoich archiwach rodzinnych?
Myślę, że tak, dlatego że wkładka paszportowa była takim bardzo wczesnym dokumentem, który pojawił się w PRL-u praktycznie po zakończeniu II wojny światowej. I to dawało możliwość podróżowania, ale tylko po krajach demokracji ludowej. Wkładka była taka no, zrobiona byle jak, niechlujna, była to taka no, harmonijka.
Rozkładana,
której,
tak.
Tak, rozkładana, w której nie było zdjęcia. I ciekawostką było to, że wyjechać można było tylko z dowodem osobistym, w którym było zdjęcie. A wkładka była no, taka, gdzie na każdym przejściu granicznym trzeba było ją pokazywać i była ostemplowana.
Tak właśnie widzę. Wybrałeś się do Ludowej Republiki Bułgarii.
Bułgarii. Ta wkładka była jednorazowa, tylko na jeden raz przekroczenia granicy i ważna była 6 miesięcy. No bo jeżeli ktoś był chory czy coś, no to w ciągu 6 miesięcy mógł jednorazowo wyjechać do Bułgarii na przykład. Nie? Jeżeli chciał jechać gdzieś indziej, to znowu musiał iść na komendę ówczesnej milicji obywatelskiej po kolejną wkładkę.
Taką wkładkę.
Później była oczywiście w tych czasach już gierkowskich, jak wprowadzono pierwsze paszporty i możliwość wyjazdu na tak zwany zgnity zachód, jak się kiedyś mówiło, co powodowało nieprawdopodobne kolejki, bo w tamtych czasach po wszystko trzeba było stać w kolejkach. Część naszych słuchaczy na pewno pamięta te czasy, ale skupiając się tylko na wyjazdach, to wyglądało to w ten sposób, że ja wtedy byłem studentem, czyli jako student to musiałem przede wszystkim mieć wysoką średnią nauki, czyli powyżej średniej 4,2. Tak. Wtedy dziekan wystawiał pismo, gdzie ja musiałem napisać podanie, dokąd się udaję. Moja pierwsza podróż zagraniczna była do Indii.
I musiałeś uzasadnić.
I musiałem to uzasadnić, no ale no wiadomo było, że jako przyszły biolog to łatwo mi było uzasadnić, że jadę tam łowić motyle albo tam robić zdjęcia i tak dalej. I później kolejna przeszkoda to było WKU, czyli Wojskowa Komenda Uzupełnień, bo w tamtych czasach wszyscy mężczyźni podlegali pod 2-letnią służbę wojskową. No i wojsko bało się, czy ja wrócę, nie wrócę, czyli musiałem iść tam. Wystawiali mi znowu zaświadczenie. Ja mam gdzieś w domu takie zaświadczenie, że zgadzają się na wyjazd do Indii. I z tym wszystkim to jeszcze nie był koniec, bo teraz najlepszy numer był taki, żeby uzyskać paszport, trzeba było mieć po prostu konto dewizowe, tak zwane A.
A, i stąd ta książeczka walutowa.
Tak. Nie. Książeczka walutowa była wcześniej do wkładki paszportowej na te waluty bloku wschodniego. Natomiast konto A to już było na tak zwaną twardą walutę, jaką wtedy były wszystkie dolary, marki zachodnie ówczesne i tak dalej. I najśmieszniejsze teraz tym paradoksem było to, że jak w kraju, w którym nie wolno było, był zakazany handel walutą zagraniczną, za co można było trafić do więzienia, ale rząd przymykał oko i można było walutę przywieźć z zagranicy i wtedy celnik wystawiał taką zwykłą karteczkę, gdzie wypisywało się ręcznie imię, nazwisko, adres i przewożoną kwotę. To było stemplowane i z takim świstkiem, który wygląda dzisiaj bardzo niepoważnie, jechało się w Poznaniu do banku S.A. na Masztalarskiej i tam zakładało się konto dewizowe. I wtedy z tym kontem dewizowym trzeba było mieć wyciąg, jechało się na komendę ówczesnej milicji, gdzie był wydział paszportowy. Stało się oczywiście w gigantycznych kolejkach, bo to wtedy, jak zostały popuszczone te ograniczenia wyjazdowe, no to wiadomo, że nie byłem jedynym, kto chciał wyjechać, więc tam były gigantyczne kolejki, gdzie się stało bardzo długo, żeby tam się pojawić przed obliczem urzędnika z marsową miną, który to wszystko przeglądał. No i była chwila niepewności. Dostanę ten paszport czy nie?
A zdarzyły się takie sytuacje, że jednak odmówiono?
Mnie nie. Mnie nie, dlatego że ja nie miałem żadnych kontaktów rodzinnych, bo to głównie chodziło o osoby, które gdzieś coś tam w Ameryce czy w Niemczech. Ja natomiast musiałem mieć zaproszenie indywidualne. I teraz te zaproszenia indywidualne, bo to bardzo często wiele osób pytało się, że jakim cudem była możliwość, żebym w latach, pod koniec lat 70. dostał paszport i wyjechał za granicę. Czy byłem na usługach jakichś tam służb, czy tam
musiałem się tłumaczyć.
A ja wykorzystywałem coś takiego, co było bardzo proste. W tamtych czasach w Polsce wychodziło takie czasopismo Radar. I w tym radarze była szpalta poświęcona osobom z całego świata, którzy chcieli korespondować z ludźmi zza żelaznej kurtyny. I ja wtedy wpadłem na genialny pomysł, nie znając języka angielskiego, bo ja wtedy w liceum miałem tylko możliwość rosyjskiego i francuskiego.
Takie były czasy. Tak.
Takie były czasy. I ja wtedy poprzez znajomości, kto znał język angielski, wybierałem sobie taki adres, jakiś azjatycki, bo generalnie mnie tylko interesowała Azja, no i pisałem do kogoś tam, że chcę nawiązać kontakt. Ten ktoś, oczywiście, jeżeli odpowiedział, to już miałem zaraz formularz B, gdzie tłumaczyłem, że jestem w takim i w takim kraju, jedyna możliwość, żeby wyjechać, to muszę mieć zaproszenie, za które zapłacę i wtedy nawet nie musimy się spotkać, tylko proszę, wyślij mi to zaproszenie.
No proszę, to trzeba było wykazać się niemałym sprytem, prawda?
Tak.
Tak to wyglądało, proszę państwa. Dobrze, do tych naszych podróży dawnych i bardzo dawnych wrócimy za chwileczkę. Przypomnę, dzisiaj moim gościem jest Kajetan Gosławski, biolog, etnograf, fotograf, podróżnik. Dobra kolejność?
Tak, dobra.
Może być.
Samochód w deszczu stał, radio przestało grać. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż. Zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł.
Dzisiaj w Ciekawych Świata, proszę Państwa, to będziemy podróżować naprawdę po całym świecie. Jest dzisiaj z nami też nasz słuchacz, pan Andrzej. Dzień dobry.
No, dzień dobry, witam.
Panie Andrzeju, ma pan też wspomnienia związane z dawnym podróżowaniem.
To znaczy, ja mam wspomnienia takie przeróżne, bo tam troszeczkę podróżowałem, no ale to już, że tak powiem, po czasach słusznie minionych, a natomiast za tej tak zwanej złej przeszłości. Mhm. To było tak, że mój kolega kiedyś miał zaproszenie do Australii i potrzebował paszportu. Miał już to konto, a to wszystko miał obstukane, nie? Tylko potrzebował paszport. No i oczywiście nie dostał go, bo pan z takiej ówczesnej milicji, czy tam SB, czy jak to się nazywało, z groźną miną powiedział do niego: a co pan myśli, że tam na zachodzie wszyscy mają paszporty? Powiem panu, że nieliczni.
To bo... Nie, to brzmi jak taki fragment, cytat z filmu Barei.
Barei, to jest tak. No, kilka takich przypadków, kurczę, mógłbym opowiedzieć.
O tak, teraz nam się otwiera pamięć. Panie Andrzeju, ale bardzo dziękujemy za właśnie za tę sytuację, za to wspomnienie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i do usłyszenia. Przypominam, numer do Ciekawych Świata 618654654. No dzisiaj podróżowanie wydaje się naprawdę, no, jest też proste, bo przecież wystarczy zapakować walizkę. kupić bilet i po prostu ruszyć w drogę. A na przykład w XVII wieku każda daleka wyprawa była przecież prawdziwą przygodą, pełną niepewności, niebezpieczeństw, niezwykłych odkryć. I dzisiaj bohaterem programu jest również leszczyński drukarz Daniel Vetter, który wyruszył w taką niezwykłą podróż na Islandię. I to właśnie dzięki jego relacji możemy dziś zajrzeć do świata tej odległej wyspy sprzed wieków i poznać ją właśnie oczami człowieka, dla którego była niemal końcem znanego świata. A kim był Daniel Vetter i dlaczego zdecydował się na tę wyprawę? O tym dzisiaj opowie nam dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie, Kamila Szymańska.
Pojawił się w Lesznie w roku 1630 i zaistniał tutaj jako duchowny jednoty braci czeskich, ale przede wszystkim jako drukarz zatrudniony do tego, by obsługiwać najpierw oficynę jednoty braci czeskiej, a później w 1638 roku tę drukarnię przejął na własność. Dzięki jego działalności drukarskiej między innymi dowiedzieliśmy się, że będąc uczniem gimnazjum w Bremie w 1613 roku wraz ze swoim kolegą udali się na niesamowitą wyprawę. I w tymże 1638 roku, jak to pisał we wstępie, za namową ludzi dobrych spisał swoje przygody, tak może byśmy powiedzieli, i to, co zobaczył na bardzo dalekiej wyspie, praktycznie wówczas na końcu świata, bo dotarł z kolegą na Islandię. Z naszej perspektywy to no, nic nadzwyczajnego, prawda? Świat się bardzo skurczył, podróżujemy gdzie się da, istnieją wyspecjalizowane biura podróży, że nawet nie trzeba się samodzielnie martwić, jak taką wyprawę do miejsca przeznaczenia zorganizować. Natomiast w tamtych czasach, to 1613 rok, to jest początek XVII wieku, to jest jeszcze epoka wielkich odkryć geograficznych, bo przecież nie tak dawno przed tym faktem Kolumb dopływa do Ameryki. Bardzo wielu lądów jeszcze Europejczycy nie znają. Właśnie praktycznie większość południowej półkuli to jest terra incognita i generalnie istnieje obawa przed podróżą. Nie ma jeszcze mowy o turystyce, o wyjeżdżaniu, od tak dla przyjemności. Zazwyczaj, jeżeli ktoś udaje się dokądś, to w jakimś konkretnym celu. Oczywiście wszyscy rozumieją, że pielgrzymuje się do różnych świętych miejsc. Podróżują dyplomaci, kupcy, no trzeba towary przywieźć skądś inąd, których u nas nie ma. Żołnierze trochę inaczej wędrują po świecie i w inny sposób poznają świat, bo najczęściej w przypadku wojen albo jakichś wypraw są wysyłani w różnych misjach. Studenci, uczniowie, bo udają się do szkół, których też nie ma w miejscu ich zamieszkania. No ale generalnie większość ludzi podróżuje w bardzo ograniczonym zakresie, bardzo blisko. Bierze się to z bardzo wielu przyczyn. No, generalnie brakuje infrastruktury turystycznej, bo nie ma turystyki. Drogi w większości części świata albo są w kiepskim stanie, albo ich nie ma. Problemem są na przykład w naszych szerokościach geograficznych takie pory roku jak wczesna wiosna, kiedy są roztopy, jesień, kiedy wszystko tonie w błocie, zamarza. Niewiele miejsc takich, gdzie można przenocować, coś zjeść. Oczywiście w miastach jest sytuacja troszkę inna, ale pomiędzy tymi miastami jednak trzeba się poruszać. Wszystko trzeba przewieźć konno, jakimiś wozami. I jeszcze inna rzecz, to są nadal ludzie, którzy wykorzystują sytuację, że ktoś się na drodze pojawi, można go obrabować, można się wzbogacić.
O tak, to były wyprawy, rzeczywiście, prawda? I kiedy słucha się historii Daniela Vettera, no to no nie ukrywajmy. Wiemy, że wówczas podróżnik to był i odkrywcą, był reporterem, ale też był trochę ryzykantem, prawda? Czy dzisiaj w czasach map satelitarnych, internetu, my możemy jeszcze nazywać się odkrywcami? To pytanie kieruję do Kajetana Gosławskiego, który dzisiaj jest moim gościem.
No, to jest dobre pytanie, bo te wszystkie aplikacje, które w tej chwili każdy z nas może ściągnąć na telefon, dają taką namiastkę, że świat jest mały i że generalnie wszędzie można bardzo łatwo dojechać i kupić bilet, kliknąć, wprowadzić enter i nie trzeba przygotowywać wyjazdu. Niestety w latach 70., do których ja tutaj wrócę do tej mojej pierwszej podróży, to mogę tylko dodać, że oczywiście nie płynąłem statkiem jak Wetter, ale żeby się dostać na lotnisko, jakim Okęcie było jedynym międzynarodowym lotniskiem, i teraz z tym paszportem, który dobrze dostałem, bo to, co nasz słuchacz mówił, że jego kolega nie dostał, bo prawdopodobnie nie miał tego indywidualnego zaproszenia. Ja miałem, dobrze, dostałem, i teraz to nie był koniec całej Gehenny, bo Gehenna dopiero się zaczynała w Poznaniu, na ulicy ówczesnej Armii Czerwonej, w jedynym biurze lotu, gdzie były znowu kolejki jak po paszport. I tutaj było też podobnie jak w filmie Miś, gdzie trzeba było wykorzystywać różne znajomości, kwiaty, czekoladę albo kiełbasę podwawelską do pani kierowniczki, bo nie można było kliknąć, nie było internetu, czyli
Było się niejako na łasce, nie łasce urzędnika.
Dokładnie,
prawda?
Cały czas. I teraz jak ja podchodziłem, miałem już załatwione przez dziekana, że dobrze, mogę wyjechać na powiedzmy 3 tygodnie, na miesiąc do Indii. Szedłem do biura lotu, no i tam uzyskiwałem informację, że pierwszy możliwy termin jest za 3 miesiące, nie? I do widzenia, i następna osoba, proszę, nie? Czyli trzeba było kombinować kwiaty, to, tamto, czekolady,
a może wcześniej.
I to się sprawdzało. Mało tego, jechało się do Warszawy, dobrze, miało się już ten bilet, dobrze, okej, fajnie. Tylko kolejny był normalnie barykada, że nie można było wybrać sobie miejsca w samolocie, bo to już wtedy był horror, bo po prostu no, te panie na tych stanowiskach mówiły, dobra, był samolot do Indii, dobrze, chce pan lecieć, dobrze. Każdy był zdeterminowany, żeby tylko się wyrwać, prawda? No i bardzo często się okazywało, że ja, jako człowiek niepalący, dostawałem miejsce siedzące w samolocie do Indii.
Bo to były jeszcze takie czasy, kiedy palono papierosy
w
samolotach.
I cały tył samolotu, łącznie z toaletami, był dla palaczy. I wtedy, no po prostu, jak się leciało te 10-11 godzin, no to ja wysiadałem półprzytomny, no bo po prostu w tych całych oparach dymu tytoniowego, no to był koszmar. No i później, jak się wracało, to znowu były nerwy, bo trzeba było natychmiast w ciągu bodajże 48 godzin zwrócić paszport, bo w momencie, kiedy dostawałem ten paszport, musiałem oddać do depozytu dowód osobisty. I teraz to było obwarowane jakimiś karami strasznymi, że trzeba było oddać ten paszport, który był zamykany do sejfu, dostawałem dowód osobisty, no i znowu mogłem czekać, zastanawiać się, gdzie by znowu by się udało wyjechać.
To może teraz wybierzemy się w kolejną podróż. Taką podróż trochę muzyczną. Będziemy przejazdem z grupą Pectus i Kają.
Przelotem jestem, przelotem, w drodze z tęsknoty. biegli w geście obronnym. Przejazdem jestem, przejazdem. W wędrówce z gwiazdy na gwiazdy. W locie z pytania w pytanie. W biegu z kochania w kochanie. Przelotem jestem, przelotem. W drodze z tęsknoty w tęsknotę. W locie z olśnienia w olśnienie. W biegu z niechcenia w niechcenie. Choć myśli cielec niech tędzę. Świadomi losu kolei. Ja wolę zostać pomiędzy. Przyjazdem. W wędrówce z gwiazdy na gwiazdę. W losie z pytania w pytanie. W biegu z kochania w kochanie.
Ciekawi świata.
jeszcze za 25 minut wybije godzina 16 i o tej porze wybieramy się w kolejną podróż, ale interesuje nas Islandia początku XVII wieku, która wówczas dla Europejczyków była miejscem wręcz mitycznym, odległym, surowym, bardzo słabo poznanym, bo przecież w tamtych czasach nie było przewodników, nie było zdjęć, relacji z podróży publikowanych w mediach społecznościowych, ale za to były sztormy, miesiące spędzone w drodze i może to, co najważniejsze, ogromna ciekawość świata. I w taką właśnie podróż wyruszył związany z Lesznem drukarz Daniel Wetter, o którym dziś opowiada dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie Kamila Szymańska.
Podróże morskie to jest jeszcze inna sytuacja. Kto nie musi, ten na statek nie wsiada, bo drobna łupinka na bezkresie morza, narzędzia, które pomagają w nawigacji, w umiejscowieniu swojego miejsca w tej bezkresnej przestrzeni, też jeszcze nie są tak doskonałe. A więc podróże to jest coś, co jest niedostępne dla każdego i to niekoniecznie z tego powodu, że ludzi nie stać na podróż, ale że podróżowanie wcale nie jest atrakcyjne. No i możemy się teraz zastanowić, dlaczego ten nasz Daniel Wetter, późniejszy mieszkaniec Leszna, tak zaryzykował. Pewnie nie poznamy do końca przyczyn jego wyprawy. No być może po prostu był ciekawy świata. Przecież ludzie zawsze byli ciekawi świata i był młodym człowiekiem, miał 21 lat. A dlaczego miał się nie odważyć? Nadarzyła się okazja, popłynął. Są też takie hipotezy, że będąc wyznania braci czeskich, a bracia czescy szukali też miejsca, gdzie mogliby bezpiecznie wyznawać swoją religię, bo dotykały ich prześladowania habsburskie w ojczyźnie, w Czechach, na Morawach, że być może ta podróż miała też taki cel, że ten młody człowiek miał się po prostu zorientować, no jak tam jest. W każdym razie, kiedy Wetter osiadł w Lesznie, namówiony przez właśnie różnych ludzi, pewnie wielokrotnie opowiadał i była taka potrzeba, że no może warto, żeby te opowieści nie zaginęły i nie zostały zapomniane. W 1638 roku Daniel Wetter, choć był Czechem, po polsku tę książkę napisał, więc można wysnuć takie przypuszczenie, że to Polacy go o to pytali, skoro w języku polskim najpierw opisał to, co zobaczył na Islandii. Zadedykował tę swoją niedużą książeczkę Hieronimowi Radomickiemu, a także jego synom. Być może oni byli najbardziej zainteresowani albo może sfinansowali ten druk, tego też już się nie dowiemy. I książeczka jest o tyle bardzo ciekawa, że XVI-XVII-wieczne opisy różnych krajów bardzo często miały taką postać opowieści linearnej, czyli tak, dzisiaj wypływam, co mi się po drodze wydarzyło, rodzaj takiego diariusza, dziennika podróży, a Wetter, może dlatego, że jednak po latach z pewnej perspektywy opisywał to, co widział, nadał temu kształt, właściwie taki byśmy powiedzieli monografii Islandii, taki opis. I wygląda to mniej więcej tak, że od siebie taki komentarz, to jest krótka przedmowa, w której pisze, że w dzień w niebo wstąpienia, wiatr po sobie mając, wziąwszy sobie Boga na pomoc, wypłynęli z Bremy na daleką Islandię, przybyli 7 czerwca 1613 roku do miejscowości Helgafell, to jest południowo-zachodnia Islandia. No i tak na dobrą sprawę, czytając, gdzie się tam poruszali, w jaki sposób, no można wytyczyć taką marszrutę ich podróży i generalnie było to właśnie ten fragment południowo-zachodniej Islandii, nie tylko wybrzeże, ale też poruszali się nieco w głąb. Więc ten opis, jak wyglądała ich wyprawa, co zobaczyli, czym ich częstowano, co tam było takiego zaskakującego, czego nie ma w Europie kontynentalnej. No jest to wszystko bardzo ciekawe, bo daje też taki obraz, czy jak życie różniło się na Islandii. Oczywiście potęga przyrody, która jest bardzo surowa, niebezpieczna, praktycznie brak dróg. Nawet z tamtej perspektywy też to zostało zauważone.
No ja chcę jeszcze tylko dodać do tej informacji, że na dziele czeskiego podróżnika Daniela Wettera na książce Islandia albo krótkie opisanie wyspy Islandii z 1638 roku wzorował się współczesny polski podróżnik Piotr Milewski. Wracamy do rozmowy z moim gościem Kajetanem Gosławskim. Tak się zastanawiam, czy było w twojej historii podróżniczej takie miejsce, do którego pojechałeś z przekonaniem, że wszystko masz zorganizowane. Wiesz, jak w szwajcarskim zegarku, punkt po punkcie, a później się wszystko posypało.
No, myślę, że to do dzisiaj nikt z osób, którzy wymyślili sobie jaką podróż, nie jest tak do końca w 100% pewny, że to zostanie wszystko zrealizowane, prawda?
Ale trzeba zawsze mieć ten plan B.
Trzeba mieć plan B, oczywiście, ale no, pewnych rzeczy nie jest się w stanie przewidzieć. Ja mogę tylko powiedzieć, że kiedyś, wracając jeszcze do tego mojego kolejnego wyjazdu do Indii, bo byłem w Indiach wiele razy i potem jeszcze stan wojenny mnie tam zatrzymał na prawie rok czasu, a to trafiłem na takie miejsce, gdzie nagle wcześniej o tydzień pojawił się monsun. Całe drogi, wszystko były pozalewane i ja pamiętam, wyjeżdżałem ostatnim pociągiem przez takie równiny w Goa, zalane po horyzont wodą. Pociąg jechał powoli, wszyscy pasażerowie siedzieli na ławkach tych dolnych z nogami podkurczonymi, bo wszędzie dookoła była woda i pamiętam, że facet szedł z kijem przed parowozem i sprawdzał kijem, czy w ogóle nie są rozmyte tory, żeby w ogóle dojechać do stolicy Goa, Penjim, no i stamtąd dopiero można było wyjechać autobusem. A wszystko niby było za... No, myślałem, że wtedy chciałem zostać w takim parku narodowym, no bo tam mnie interesowała ta przyroda, no i cały plan legł w gruzach.
Patrz, Daniel Vetter, o którym dzisiaj też mówimy, wrócił z podróży z książką. My z wakacji, z wypraw przeróżnych wracamy z 1000 zdjęć. I tak się zastanawiam, czy my później potrafimy opowiadać o tych podróżach.
No to już różnie. Każdy opowiada tak, jak potrafi, ale w tych dawnych czasach to przecież nie było kart do aparatów, nie było aparatów
cyfrowych.
Poczekaj,
o których dawnych czasach mówisz?
No, o tych latach 70., 80., prawda? Gdzie jechało się z workiem slajdów albo klisz. Aparaty były analogowe, gdzie nie można było zrobić tak jak dzisiaj, że sobie robimy zdjęcia w tysiącach sztuk, tylko trzeba było to przemyśleć, bo każda klisza miała ograniczoną liczbę klatek, no i potem trzeba było z tym jeździć, przekraczać granice, trzeba było mieć specjalne takie worki, bo wtedy te prześwietlarki na granicach troszeczkę uszkadzały te negatywy, no i to była jedyna możliwość, żeby potem gdzieś pokazać, zrobić wystawę czy opowiedzieć. I mogę to spuentować takim zdaniem, że te dawne wyjazdy, o których tutaj ja mówię dzisiaj, to przede wszystkim uczyły cierpliwości, uczyły pokory i szacunku do drugiego człowieka.
O, jak ładnie. To teraz musimy coś zagrać. A lubisz podróżować pociągiem?
Tak, ja lubię wszelkie środki, którymi jeździłem i to do tego mogę dodać i łódki, motorówki, statki też były w mojej pamięci, są nadal. Riksze, motory, bardzo lubię jeździć motorem i motorem przejechałem z moją obecną małżonką praktycznie pół Azji.
No proszę, a zapytałam tylko o pociąg.
Don't. niepotrzebne. Pogubię wszystkie kalendarze.
W taką podróż chcę wyruszyć, tylko czy kiedyś się odważę. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Ściskając w ręku kamyk zielony, patrzę się, wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Ściskając w ręku kamyk zielony, patrzę się, wszystko ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle.
I tutaj ja się rozmarzyłam, powiem tak osobiście i prywatnie. Nie stać mnie było jeszcze nigdy na właśnie zrealizowanie takiego marzenia, że wsiadam do pociągu, kupuję bilet do końcowej stacji i po prostu jadę. A wcale nie muszę. Nie wiem, czy państwo kiedykolwiek rzeczywiście też coś takiego uczynili. Albo nawet możemy rozpocząć od takiej podróży po naszym mieście, że wsiadamy w pociąg, nie w pociąg, tylko w tramwaj, w autobus i tak sobie krążymy. To jest chyba dobry start, prawda? Jak myślisz, Kajetanie? Kajetan Gosławski dzisiaj ze mną.
Tak, oczywiście, ale ja mogę posłużyć się takim przykładem książki, która wywarła ogromny wpływ na moje całe przyszłe życie, bo będąc młodym człowiekiem, nie byłem z zamożnej rodziny i jak przeczytałem książkę Tadeusza Perkitnego Setką złotych dookoła świata, to mi uświadomiło, że generalnie te pieniądze nie są jakimś wymogiem, żeby gdziekolwiek ruszyć. I zanim zacząłem podróżować po tych dalekich krajach, jakim były Indie, to jeździłem po krajach demokracji ludowej bez pieniędzy, gdzie za pożyczone pieniądze jechałem pociągiem do Warny z małym namiotem i jeżdżąc po wybrzeżu Bułgarii, żywiłem się tym, co znalazłem, gdzie jakieś arbuzy po drodze, gdzie to nie wymagało żadnych nakładów finansowych. I w dodatku, jako ten przyszły biolog, to pływałem, wyciągałem omułki z wody i te omułki sobie piekłem na ognisku. No i tym sposobem miałem białko w wystarczających ilościach. Poza tym w tamtych czasach, bo to jeszcze mówię o latach po maturze, czyli 74 rok, gdzie Bułgarzy byli bardzo sympatyczni, reagowali bardzo pozytywnie, jak widzieli, że nie mam pieniędzy, no dobra, no to chodź młody, to cię nakarmimy.
A dzisiaj jak i tak jest? Dalej. Bo przecież cały czas podróżujesz.
Tak. No,
czy też jest taka życzliwość, otwartość? Ja pytam o twoje doświadczenia.
Różnie. Generalnie tak, ale warunkiem jest jednak znajomość chociaż minimalna, podstawowa języka. Dzisiaj wiadomo, że każdy ma tego tłumacza i poprzez tłumacza, ale to nie jest to samo, co bezpośredni kontakt wzrokowy i taki, gdzie powiedzmy potrafimy chociaż parę zdań prostych powiedzieć w obcym, lokalnym języku, co oczywiście przenosi się na daleko idącą życzliwość.
Tak cały czas zerkam sobie jeszcze na jedną książkę, którą przyniosłeś dzisiaj do studia. No, wygląda jak książka, tak naprawdę to jest przewodnik z 1979 roku. Indie w małej pigułce. Po angielsku.
Oczywiście. To jest przede wszystkim cała seria przewodników, które w tamtych czasach były nazywane Biblią podróżnika. Dlaczego? Dlatego, że nie były wydawane w języku polskim. Bardzo trudno je było kupić w Polsce. Przez jakiś czas można było to kupić w takiej maleńkiej, niszowej księgarni przy Starym Rynku, ale to już są późniejsze lata. Ja ten przewodnik kupiłem w Indiach po wylądowaniu. Dlaczego? Dlatego, że to się może wydawać dzisiaj trochę dziwne, ale jak lądowałem w Indiach, ja w ogóle nie znałem języka angielskiego. W liceum miałem francuski i rosyjski, który akurat w Indiach nie był przydatny. I jak kupiłem sobie ten przewodnik Lonely Planet, bo to jest taka znana seria, która generalnie spełniała wszelkie współczesne aplikacje podróżnicze, bo wewnątrz były wszystkie miejscowości z mapami, z nazwami hoteli, droższych, tanich, z cenami, z mapką, jak dojechać, co zobaczyć.
No dzisiaj też mamy takie przewodniki.
No tak, ale dzisiaj nikt nie jeździ z przewodnikiem, bo to waży, prawda? To jest jednak te ograniczenia bagażowe, które...
No tak, dzisiaj ograniczamy się do informacji, jakie znajdujemy
Mamy
w
telefon
sieci.
I w telefonie jest wszystko. Kiedyś nie było telefonu, nie było komórek, co się wydaje po prostu nieprawdopodobne, bo bardzo często młodzi ludzie zadają mi pytania, że ale jak, bez żadnej rezerwacji jechało się gdzieś na drugi koniec świata? Ja mówię tak. No i co? No i miałem przewodnik Lonely Planet. Jeżeli jechałem do Indonezji, to miałem przewodnik o Indonezji. Jak do Nepalu, to miałem o Nepalu. Jak do Kambodży, to o Kambodży.
No czyli chcesz powiedzieć, że do każdej wyprawy byłeś bardzo dobrze przygotowany.
No, starałem się oczywiście, bo jednak było to obwarowane tymi wszystkimi przepisami, o których mówiłem wcześniej. Wojsko, milicja, paszport, długo, studia, dziekan, wyjazd, kiedy wrócę.
Nie było wcale to takie proste.
To nie
jak
było
dzisiaj.
Takie proste.
A jeszcze teraz wróćmy do czasów, w których żył Daniel Vetter. To był XVII wiek. Jak wówczas podróżowano, opowiada nam dzisiaj o tym dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie Kamila Szymańska.
Jedzenie. Zupełnie inne niż na kontynencie. Suszone mięso, bardzo dużo ryb, chleb też troszkę inaczej smakuje. Też opowiada Vetter, że pili bardzo dużo wody, że częstowano ich też serwatką, która już tak nie smakowała. No takie niby drobiazgi, ale dodają pewnego kolorytu. Spotkali się nasi wędrowcy z olbrzymią dozą gościnności ze strony miejscowych, którzy pomagali im jak tylko mogli. Zostali też wyposażeni w konie, by mogli się udać w głąb lądu. I tu była też kolejna konstatacja Vettera, że nikt nie chodzi po Islandii pieszo. Wspomina też Vetter o różnych pamiątkach, które otrzymali, a więc jakieś drobne przedmioty wykonane z rogów czy z kości zwierząt, które żyją tylko tam. A więc może niewiele szczegółów, ale gdy je zbierzemy, dają bardzo ciekawy obraz tego, jak wędrowcy zostali przywitani i myślę, że to miało też takie znaczenie, że nie aż tak wielu właśnie takich ciekawskich świata ludzi tam przybywało, bo generalnie dopływały statki kupieckie i właśnie w jakichś interesach udawano się na Islandię. I myślę, że każdy, kto tam się pojawił, był witany z wielką serdecznością, także dlatego, że przewoził wiadomości z innych stron, ze świata, tego, co się dzieje gdzie indziej. To we wstępie. Natomiast sam opis Islandii to jest kilka rozdziałów, które opowiadają w taki bardzo metodyczny, systematyczny sposób o tym właśnie warunki geograficzne, klimat, fauna, flora, te wszystkie geologiczne ciekawostki, jakich nie ma na kontynencie europejskim. I co ciekawe, Vetter, młody człowiek, tak dość sceptycznie podchodzi do opowieści, jakie słyszy, że właśnie we wnętrzu lądu, w tych wszystkich gejzerach, wulkanach, że tam żyją jakieś stwory. Nie daje temu wiary. Pewnie to przesadzone i że tak po prostu to miejsce jest tak zbudowane, że jest tajemnicze i my jeszcze tego wszystkiego nie rozumiemy, jakie siły stoją za tymi zjawiskami. Dość powiedzieć, że relacja Vettera to jest pierwszy w literaturze polskiej opis Islandii. Książka spotkała się zapewne z olbrzymim zainteresowaniem, bo do czasu nam współczesnych z polskiej edycji zachował się jeden jedyny egzemplarz. Nie wiemy, w jakim nakładzie wydał ją Feter. Ten jeden jedyny znajduje się w Bibliotece Ossolińskiej we Wrocławiu.
Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. Przypomnę, dzisiaj też naszym gościem była Kamila Szymańska, dyrektorka Muzeum Okręgowego w Lesznie. Jestem też ciekawa, które z naszych współczesnych podróżniczych historii będą przypominane za kolejne 400 lat. Kajetan Gosławski dzisiaj jest moim gościem, biolog, etnograf, fotograf, podróżnik. Powiedz proszę, bo mamy jeszcze kilka minut do końca audycji, tak na zakończenie, czy są takie miejsca, które cię nadal zaskakują i do których wracasz bardzo często?
Każde miejsce, które odwiedzam po wielokroć, bo są takie miejsca moje ulubione, jakim jest generalnie cała Azja Południowo-Wschodnia, to za każdym razem mam wrażenie, że jestem tam po raz pierwszy. Dlaczego? Dlatego, że postęp cywilizacyjny, poza tym zmieniająca się kultura, zmieniające się obyczaje, rytuały, które mnie w tej chwili bardzo interesują ze względu na moje wykształcenie. I uważam, że jest to coś, co trzeba chronić, bo cywilizacja poza bardzo pozytywnymi stronami ma też niestety swoje te dark, te ciemne strony, ale to o tym nie będziemy dzisiaj mówić. W każdym razie, jeśli chodzi w nawiązaniu na przykład do pożywienia, to mogę tylko powiedzieć, że jest to bardzo ważny element w podróży, gdzie to jest tak jak kiedyś, w tych dawnych czasach, i tutaj jak słyszeliśmy o weterze, to przecież wiemy, że wśród wielu kultur panują różne zwyczaje związane z gościnnością.
Tak.
I ta gościnność jest bardzo elementem ważnym, który powoduje, że jeżeli powiedzmy zrobimy coś nie tak, to możemy po prostu odejść z kwitkiem i drzwi zostaną przed nami zamknięte.
Drodzy Państwo, wiele tematów jeszcze podróżniczych przed nami. Bardzo dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za obecność. Kajetan Gosławski dzisiaj był Państwa i moim gościem. Jeszcze będziesz się pojawiać u nas. Mam taką nadzieję i serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Dobrego dnia Państwu życzymy i kłaniamy się. Joanna Dziwina i Rafał Polacki.